Chciałbym rozpocząć stwierdzeniem czy zapytaniem i oczywiście nie dlatego, ażebym szukał na tym miejscu jakiejś odpowiedzi czy podpowiedzi nawet u Was. Jest to pytanie retoryczne, które zadaje wielu ludzi, a dla wielu tych ludzi, którzy te pytanie zadają, wcale nie jest to takie retoryczne. Jakiś czas temu usłyszeliśmy pytanie skierowane do premiera naszego kraju: panie premierze, jak żyć? Bo uprawy nie wyszły, bo coś tam zmarniało. I ludzie dzisiaj zadają premierowi, głowie państwa, to pytanie: jak dalej żyć? Wielu ludzi idzie do różnego rodzaju wróżbitów, kiedy ma jakieś życiowe dylematy i mówi: wróżko Diano, czy jakaś tam inna, jak żyć? I ona tam po swojemu coś interpretuje i mówi, jak żyć. I kiedy my dzisiaj jesteśmy przed Bożym obliczem, dla nas te sprawy wydają się takie śmieszne, takie małe, takie wręcz inne. My żyjemy w innym wymiarze, na innym poziomie życia, w inny sposób myślimy, inaczej rozumujemy. Dla każdego z nas pytanie osobiście zadane, bracie, siostro, jak żyć, to dalibyście tysiące, setki dobrych odpowiedzi, a każda z tych odpowiedzi by mówiła: trzymaj się, bracie, Pana Jezusa, będziesz dobrze żył. Trzymaj się Boga, miłuj Go całym sercem, będziesz dobrze żył. A więc my dzisiaj nie potrzebujemy aż takiej bardzo dogłębnej odpowiedzi na pytanie, jak żyć. Chociaż oczywiście będziemy zawsze pokazywać na naszego Pana, na naszego Zbawiciela, wskazywać na górę, wskazywać na Tego, który może wszystko, aby tam szukać inspiracji, aby tam czerpać zachętę. Jak żyć? Gdybym miał dzisiaj jednym zdaniem określić plan mojego zwiastowania, to powiedziałbym krótko: tak żyć, aby Bóg, patrząc na mnie i na Ciebie, często się uśmiechał. Wiecie, ja nie chciałbym dzisiaj, może są takie kazania, może są takie momenty, kiedy trzeba zajrzeć w ostrość tego słowa i trzeba mówić o sądzie, trzeba mówić o pannach, które jedne wejdą, drugie nie. Różne są wymiary tego słowa, ale ja dzisiaj chciałbym mówić o naszych relacjach z naszym Ojcem, tym, który nawet dzisiaj na tym miejscu jest nazywany tatą, tatusiem. A kiedy tak będziemy podchodzić, kiedy będziemy patrzeć na Boga jako Boga łaskawego, pełnego miłości, nie sposób, żebyśmy to lekceważyli, nie sposób, żebyśmy Bożą łaskę gdzieś odrzucali i żyli swoim niegodnym życiem. Zawsze akcja rodzi reakcję, miłość rodzi miłość, łaskawość rodzi wdzięczność. I dlatego dzisiaj chciałbym mówić o Bogu, który patrzy na moje i Twoje życie z takim ojcowskim zainteresowaniem, z taką troską. A jeżeli dobrze żyjemy, a jeżeli chwalimy Go swoim życiem, to nie będzie to jakąś przesadą czy nadinterpretacją, że Bóg uśmiecha się, patrząc na nasze życie, bo przecież słowa, które są użyte, za chwileczkę do tego dojdziemy, które są używane, kiedy Bóg rozjaśnia oblicze nad Tobą, za chwileczkę to błogosławieństwo będziemy czytać, to znaczy ni mniej, ni więcej, kiedy Bóg rozjaśnia swoje oblicze nad dzieckiem swoim, to znaczy, że patrzy na niego z przychylnością, że uśmiecha się do niego, że błogosławi mu i chce tego, co najlepsze. Kiedy byłem przy końcu już przygotowywania modlitwy i rozważania nad tym tematem, nagle tak przez mnie przebiegło: chłopie, czy ty już nie mówiłeś kiedyś na ten temat w zborze? Nie wiem, jeżeli tak, to wybaczcie, bo ja na takie notatki nie trafiłem, ale widocznie jest to ważne dla mnie, widocznie jest to ważne dla nas, byśmy patrzyli na Boga jako tego, który chce cieszyć się moim i Twoim życiem. Niech to nas zmobilizuje, żeby każdy nasz krok, nie tylko w niedzielę, nie tylko w środę, nie tylko na kongresie czy w innych okolicznościach wspólnych zgromadzeń, każdy krok, wyjście poza kupy, rozmowa z sąsiadem, przystanek autobusowy, cokolwiek, niech sprawia, że my będziemy tak żyć, że Bóg z taką błogością będzie patrzeć na nasze życie i, jak powiedziałem, będzie się uśmiechać. Kochani, 4. Księga Mojżeszowa, 6. rozdział, 24, 25 werset. Ja przepisałem sobie to słowo z tłumaczenia warszawsko-praskiego. Posłuchajcie, jak brzmi to słowo w tym tłumaczeniu, a brytyjka jest wyświetlona na rzutniku. Otóż Boża obietnica, czy Boża właśnie zapewnienie brzmi tak. Niech Jahwe ci błogosławi i niech cię strzeże. Niech oblicze Jahwe zajaśnieje nad tobą, a łaska Jego niech zstąpi na ciebie. Piękne słowa błogosławieństwa, którymi dzielimy się, które są tak piękne i uniwersalne, że są najlepszą pociechą, kiedy komu coś dobrze życzymy, to te słowa od czasów Mojżesza są żywe dla tych, którzy Bogu ufają. Niech ci Bóg błogosławi i niech cię strzeże i nadto niech oblicze Jahwe zajaśnieje nad tobą. W jednym z tłumaczeń brytyjskich, niestety nie znam dokładnie języka, ja tylko przeczytałem o tym, ale kiedy czytamy niech oblicze Boga zajaśnieje nad tobą, to tam jest napisane niech Bóg uśmiechnie się nad twoim życiem. Piękne, mi to pasuje. Kiedy czytam takie słowa, to mnie to podnosi. Niech Bóg patrzy na moje i twoje życie z uśmiechem. Kochani, a jeżeli wiemy, że to się Bogu podoba, jeżeli wiemy, że Bóg nas tak bardzo, w taki sposób prosty, ojcowski kocha, to cóż innego może zrobić dziecko, jak nie z wdzięczności szukać tej woli, szukać oblicza Pana, szukać tego, co dobre, żeby się tym bardziej podobać. Mi nie wystarczy, że jakiś tam krótki bilans swojego życia, modliliście się za mną tydzień temu, jakaś tam okrągła data, rocznica. To wszystko mało. To wszystko mało. Trzeba więcej kochać Boga, trzeba więcej Mu służyć, trzeba więcej podobać się i rozweselać naszego Boga. Kochani, kiedy czytałem w ubiegłym tygodniu pismo i tak różne fragmenty przed moje oczy były stawiane, to zauważyłem, że wielu znamienitych mężów Bożych, przeważnie to było pod koniec życia, jak powiedziałem, jeszcze daleko nam do tego momentu, ale kiedy były takie przełomy w życiu Izraela chociażby, to mężowie Boży, jak Samuel, który namaścił króla Saula na króla i mowę miał do Izraela i mówi do nich: Izraelu, zakończył się pewien etap w waszym życiu. Już nie będą was prowadzili prorocy, już nie będą was prowadzili sędziowie, ale chcieliście króla, oto Bóg wam daje króla, już on będzie teraz waszą głową tego narodu. I zdaje raport Samuel ze swojego życia i nie chciałbym tego cytować, bo mam sporo fragmentów Słowa Bożego z innych miejsc, ale Samuel zdaje jakby raport i mówi: patrzcie, prowadziłem was przez całe swoje życie, na moich rękach nie ma krwi, robiłem wszystko, co w mojej mocy, żebyście trzymali się blisko Pana, słowo, które do was Bóg kierował, zawsze wiernie przekazywałem. A teraz ja odchodzę, usuwam się w cień. Moi synowie są młodsi, będą przy was, ale macie króla Saula jako tego, który poprowadzi ten naród. Patrzcie, piękne podsumowanie. Życie Samuela było życiem bogatym, obfitym, namaszczonym i na pewno widział ten dzień, kiedy spotka się ze swoim Bogiem i wiedział, że jego życie podoba się Bogu. Że Bóg, patrząc na jego życie i na jego namaszczenie, niejednokrotnie się uśmiechał. Ale zapewnia też braci z narodu swojego: taki jestem, taki przed wami stoję. Innym razem, kiedy Job w ciężkiej niedoli, w ciężkiej niemocy, kiedy wcale nie był pewny, że Bóg go z tej choroby wyrwie, użalając się nad swoim życiem, z drugiej strony wobec przyjaciół swoich podkreśla i mówi: nikomu nic winny nie byłem, aż do dzisiaj moje ręce nie były splamione krwią. Ubogi i sierota zawsze się koło mojego stołu pożywił. Nie mam nic do zarzucenia sobie, choćby w tym momencie, parafrazując, mogę stanąć przed Stwórcą moim. Kiedy apostoł Paweł przy starszyźnie wobec starszych Efezu żegna się z nimi i mówi, że jakiś etap jego życia się kończy, że już coś widzi przed sobą, coś, co będzie tą nieuniknioną taką koniecznością, to też mówi: krwi niczyjej nie jestem winien. Służbę pańską zachowywałem wiernie, aż do tego momentu nie zobaczymy się. A później podkreśla, jaki wieniec czeka go tam w niebie. A więc każdy, kto służy Bogu, kto chce się podobać Bogu i kto robi wszystko, by mu się podobać, na pewno bilans swojego życia robi w mniejszych, krótszych czy większych odcinkach czasu, ale każdy z nas powinien chodzić na palcach przed Bogiem, by w każdym momencie powiedzieć: Boże, tak żyję, żeby móc się z Tobą spotkać, i tak żyję, abyś był zadowolony z tego, kim jestem dzisiaj i z tego, kim będę za rok, czy 5, czy 10 lat, ile dasz mi tych lat przeżyć. A więc w Efezjan 5:10 tam jest również napisane: starajcie się też zawsze o to, co jest miłe Panu. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Jeżeli wiemy, co jest miłe Panu, a wiemy, że miłe Panu jest nasze oddanie, nasza miłość, nasza wierność, to szukajmy tego, to róbmy wszystko, aby dochodzić do tego, co jest miłe Panu. Jako Jego dobre dzieci będziemy to robić. Wierzę, że jesteśmy we właściwym miejscu. Kochani, ale jest w Słowie Bożym człowiek, o którym można czytać historię jego życia, który dla nas jest doskonałym przykładem człowieka, na którego Bóg patrząc niejednokrotnie rozjaśniał swoje oblicze w promiennym uśmiechu. Bo mówię o Noem. Czasy, w których Noe żył, były czasami złymi, były czasami strasznymi. Wielka nieprawość, ja już nie chcę tego tematu bardzo rozwijać, ale ziemia była tak zepsuta, doszło do takiego zepsucia, do takiej grzeszności, że Bóg żałował, że stworzył człowieka. Jak wielka musiała być to nieprawość, jak wielkie rozpasanie ówczesnych ludzi musiało być, jak wielka pycha tych olbrzymów, którzy się porodzili z niewiast i synów Bożych, jakkolwiek by to interpretować. I Bóg powiedział: zgładzę człowieka z ziemi, żeby już nie istniało to wszystko, co jest. Ale kiedy Bóg tak mówił, kiedy tak rozważał to w swoim sercu, to ja to widzę tak, jakby jakiś wielki reflektor Bożych oczu prześwietlał całą ziemię. Taki wielki szperacz. Bóg patrzy, pustynia, bezprawie, wężostwo, jaszczurki, plemię żmijowe, gdzie okiem sięgnąć. I patrzy, jest oaza na tej pustyni. 8 dusz. No, jego żona, 3 synów i 3 synowe. Patrzy na Noego, ależ ten człowiek jest inny niż wszystkie. Bóg patrzy na całą ziemię i zobaczył tego jednego człowieka z jego rodziną i mówi: stop, nie zrobię tego. Ze względu na mojego sługę Noego nie zachowam go, nie zniszczę wszystkich. Plan Bóg skorygował. W tym planie umieścił swojego sługę Noego i czytamy tutaj, że tylko Noe w pierwszej księdze Mojżeszowej 6:8, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Tylko Noe, czytamy w innym tłumaczeniu, znalazł upodobanie w oczach Bożych. Piękne, że jeden człowiek żył tak na przekór wszystkim. Dzisiaj cokolwiek byśmy powiedzieli na temat czasów, w których żyjemy, ja myślę, że bezprawie nie doszło jeszcze do takiego momentu. Zbyt silny jest Kościół, zbyt wielu ludzi się modli, zbyt wiele działania Ducha Świętego jest na ziemi, aby można było te dwie sytuacje porównać. Kościoły poszczące, modlące się, żyjące wiarą, a tam jeden Noe, który wokół całego tego, na to bezprawie dzień po dniu patrzył. Kochani, w pierwszej księdze Mojżeszowej, tylko werset dalej, czytamy również o Noem, że Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym spośród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Czytamy w tłumaczeniu warszawsko-praskim: a oto dzieje Noego. Noe był człowiekiem prawym, z spośród współczesnych mu wyróżniał się nienagannością postępowania i tym, że żył w przyjaźni Bożej. Żył z Bogiem w przyjaźni. A więc o tym człowieku dzisiaj możemy mówić, patrzeć na jego życie i kiedy zastanawiamy się, czy Bóg uśmiecha się patrząc na moje życie, patrzmy na Noego, patrzmy na jego cechy charakteru. Chociaż dawno tak było, to był człowiekiem z krwi i kości, tak jak i my na tym miejscu. A miał kilka cech, które chciałbym podkreślić i które chciałbym uwypuklić. Kochani, pierwsza rzecz, która cechowała bardzo wyraźny sposób Noego, sługę Bożego, który spośród całego pokolenia mu się podobał, było to, że Noe Boga kochał ponad wszystko. Noe Boga kochał ponad wszystko. To właśnie obrazuje nam ten fragment, który mówi, że był mężem sprawiedliwym. Nie dlatego, że taki miał flegmatyczny charakter i nie chciał wadzić nikomu, ale dlatego, że jego sprawiedliwość wynikała z umiłowania Pana. Nie chciał Boga obrażać. Był nieskazitelnym pośród pokolenia. Chodził w przyjaźni i dbał o tą przyjaźń. A to mi mówi, jak bardzo Noe kochał swojego Boga, jak bardzo kochał swojego Stwórcę, że chodził w takich, a nie innych relacjach. I wiecie, kiedy staram się zrozumieć Boży charakter, to widzę, jak bardzo Bogu zależy na tym, aby z nami być w relacjach przyjaźni i miłości. Oczywiście wiele innych przymiotów Bóg ma w swoim arsenale, swojej niezgłębionej istoty, ale kiedy czytamy w Księdze Ozeasza, na przykład 6 rozdział, 6 werset, to czytamy, gdyż miłości chce, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. Ponad wszystko Bóg przedkłada miłość człowieka względem Niego, aby człowiek był w tych relacjach szczery i by całym sercem szukał właśnie Boga. I kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, kiedy Pan Jezus służył i nauczał, to nic innego, jak właśnie to królewskie przykazanie daje ludziom, daje swoim uczniom i mówi: kochaj Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, dodaje, a bliźniego swego jak siebie samego. Ale co mówi na temat relacji bożych Bóg człowiek? Kochaj Pana Twego Boga z całego serca, z całej duszy, umysłu. To pierwsze i największe z przykazań Pan Jezus z naciskiem podkreśla. A więc jeżeli my wzorem Noego będziemy kochać naszego Boga, będziemy Mu tą miłość wyznawać, będziemy Mu tą miłość zawsze ofiarować, dziękując za Jego miłość, bądźmy pewni, że w tych relacjach będzie naprawdę wiele Bożej radości. My będziemy ucieszeni, że sprawiamy satysfakcję naszemu Ojcu, a On nie pozostanie nigdy, nigdy nie pozostanie dłużny względem naszego życia. I to była jedna z tych cech, które Noego wyróżniały, które sprawiły, że Noe właśnie tak, a nie inaczej był postrzegany w Bożych oczach. Ale Noe, miał jeszcze jedną cechę. Był człowiekiem wielkiej ufności. Wiemy, co znaczy słowo ufność. Wiemy, co znaczy to słowo. To nie tak, jak w tym dowcipie, kiedy mówi jedno do drugiego: zaufaj mi, a tamto mówi uf, uf. To nie o to chodzi. Kiedy myślimy o ufności, to znaczy, że zawierzamy Bogu naszemu, a o Nim tu teraz mówię, w każdej sytuacji. To nie jest proste zrobienie uf, uf. To jest uwierzenie, że cokolwiek Bóg powiedział, to jest prawdą. Noe ufał Bogu, choć z pozoru nie miało to, tak po ludzku rzecz biorąc, większego sensu. Przychodzi Bóg do Noego, wyobraźmy sobie, czy to była noc, czy to był jakiś dzień. Przychodzi Bóg do Noego i mówi: słuchaj Noe, mam zamiar zlikwidować to wszystko, co jest grzeszne. Mam zamiar zesłać wielką wodę, potop na tą ziemię, dlatego że Ciebie kocham, dlatego że jesteś moim przyjacielem. Postanowiłem, że zachowam Ciebie. Zbudujesz wielką łódkę, zbudujesz tą łódź potężną, Wytłumaczył mu, jakie ma plany względem zwierząt, które chciał ocalić. Wyznaczył mu czas, a nawet wymiary, jakie ma posiadać arka. I zostawia Noego z tą wiadomością. Ile ufności trzeba, ile wiary, ile zawierzenia, żeby w poselstwo tego rodzaju uwierzyć, przyjąć je i wdrożyć do realizacji. Tylko człowiek wielkiego serca i wielkiej ufności, jak Noe, mógł to uczynić. Mógł mieć po kilka, przynajmniej kilka bardzo ważnych znaków zapytania. Mógł powiedzieć: za pozwoleniem, Panie, słóweczko, ale ja nie rozumiem pewnych rzeczy. Jeszcze raz proszę, Panie, powiedz do mnie, bo może niedokładnie to usłyszałem. O jakim deszczu, Panie, mówisz? Powiedz mi, o jakim deszczu, bo ja jeszcze deszczu w swoim życiu nie widziałem. Do tej pory ziemia nawilżała wszelką roślinność, mgła poranna wystarczała do wegetacji, deszczu w tym czasie nie było i Noe nigdy na jego nosie nie wylądowała żadna kropelka deszczu, dżdżu, jakby to powiedzieć. A więc on słyszy o tym, że spłyną jakieś wody z nieba, że zacznie padać, ale musiał wysilić całą swoją wyobraźnię, żeby zobaczyć to. Jak to może być? Jak to może być? Trudne to było do wyobrażenia. Bóg mówi: Noe, tą łódź to nie będzie taka łódka, jakie widziałeś, jakie tutaj po tych małych gdzieś tam rzeczkach czy kałużach pływają. To nie jest taka łódź rybacka, taka malutka. To ma być łódź 50 stóp czy łokci długa, 30 wysoka, 15 szeroka. Wedle ówczesnej tej miary, która jest użyta, to bibliści mówią, że to taki dosyć całkiem spory transatlantyk był. I mówi: w tym miejscu, tutaj, gdzie mieszkasz na swoim podwórku i tu kawałek placu dalej, na tej spieczonej ziemi będziesz budował łódkę. Gdybym ja usłyszał, że łódkę mam zbudować, nie łódź taką wielką, to jeszcze pół biedy, bo niedaleko mam garaż klubu jachtowego z Zofiówki, gdzie kiedyś zapaleńcy morscy i śródlądowi postanowili budować swoje jachty. Ja już widziałem tam w tych garażach, jak budują, pucują, czyszczą takie kabinowe jakieś jachciki nieduże, ale każdy z nich ma podwozie, do jednego z nich nawet pomagałem niedawno rejestrację przyczepiać i ja wiem, że taka łódka na bloczku można ją podnieść, że można osadzić ją na podwoziu, że można ją przypiąć do samochodu i że można z nią do Giżycka pojechać, ale w takiej sytuacji, kiedy Bóg mówi, to będzie potężny statek, a Noe drapie się po głowie: Panie, za pozwoleniem, jak to jest? Setki kilometrów do oceanu. To co ja mam to na plecach zanieść? Człowiek mógłby mieć takie pytania, tylko nie Noe. On ufa, że skoro Bóg powiedział, to ma być tak i koniec. Panie, mówisz mi o zwierzętach. Jak tych zwierząt nałapać? Jak to sprawić, żeby te lwy, żeby te inne groźne zwierzęta, słonie, żyrafy, żeby to wszystko mnie posłuchało? Co ja mam ich tresować? W jego wyobraźni nie mieściło się, jak to zrobić, tak jak w mojej się nie mieści, jak on to zrobił. Ale skoro Bóg tak powiedział, to było tak i amen, zaufał Bogu i powiedział: dobrze, Panie, Twoja wola niech się dzieje. Bóg mówi: Noe, ale to nie będzie trwało miesiąc, to nie będzie trwało ani nawet rok, ani nawet pięć. Czy ty wiesz, Noe, że będzie 120 lat ta budowa trwała? O, ile razy górnik dorobiłby się emerytury przez te 120 lat, a to trwało i trwało i trwało. Co miało być żywicą powleczone, było. Co miało być z drewna, było. Co miało być poszyciem, było. A dzieci Noego chodziły, a kumple mówią i pukają się w głowę: co też tatko robi? Popatrzcie, znowu ta szopa rośnie i rośnie. Gołębie będziecie tam hodować. Wiecie, to był trudny czas, ale Noe całkowicie zaufał swojemu Bogu. Noe całkowicie zawierzył i dlatego Bóg, patrząc na niego, jestem przekonany, radował się całym swoim sercem Bożym, że ma takiego, a nie innego sługę. Kochani, kiedy byśmy ten obrazek przenieśli na nasze życie, to wiele pięknych rzeczy można by było przenieść. Kiedy Bóg mówi, nie zadawajmy zbędnych pytań. Kiedy Bóg mówi, to bierzmy się po prostu do wykonania tego. Szukajmy Bożego oblicza, aby jak najszybciej zmierzyć się z tym Bożym powołaniem. Bo jeszcze jedna cecha, którą Noe posiadał, bardzo podobna do ufności, do wiary, to było jego posłuszeństwo. I o tym już sporo powiedziałem, że posłuszeństwo to przekucie wiary w czyn. On usłyszał plan, on nawet sobie ten plan wyobraził, Bóg mu to opisowo wszystko przedstawił, powiedział, że to jest konieczne, bo ty ostaniesz się i twoja rodzina, kiedy przyjdzie ten potop, ale Noe uczynił wszystko tak, jak mu Bóg rozkazał. Pierwsza Mojżeszowa 6:22, jeśli mamy. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. Nie trzeba zagłębiać się bardzo w ten tekst. Nie trzeba tutaj szukać jakichś wyjaśnień. Po prostu Noe uczynił. Zrobił, wykonał tak, jak mu rozkazał Bóg. I na koniec podkreślone. Tak uczynił. Tak i koniec. A więc na tym polegała ta dobra, piękna cecha Noego, że on nie kombinował i on nie mówił, zrobię, Panie, tylko muszę to jeszcze przemodlić. Jak my to mamy czasami w zwyczaju, że coś, jakiś impuls, jakieś słowo, jakieś takie wewnętrzne odczucie, czy Boże przynaglenie nawet do czegoś, muszę to wszystko przemodlić. Rodzice, my wiemy dobrze, że częściowe nieposłuszeństwo naszych dzieci jest tak naprawdę całkowitym nieposłuszeństwem. Jak to można być troszkę posłusznym, troszkę nieposłusznym? No można, ale gdyby Noe był tylko częściowo posłuszny, to nie wiem, czy ta arka by była zbudowana częściowo, czy te zwierzęta tylko częściowo by się tam znalazły, czy pożywienie dla tych zwierząt to by było tylko częściowo zgromadzone? Nie, wszystko było od A do Z ustawione. Tak jak i w naszej sytuacji, czasami częściowo chcielibyśmy coś robić. Słowo Boże mówi, przebacz bliźniemu swemu, jeżeli masz cokolwiek do przebaczenia. A ja kombinuję, jak tu częściowo mu przebaczyć, żeby Bóg się na mnie nie gniewał i on żeby nie miał satysfakcji za wielkiej. Jak to zrobić, żeby częściowo troszeczkę to tak poszło? Nie od razu, żeby nie pomyślał, że jestem taki łatwo przebaczający i zrobi mi to samo na drugi raz. Nie, kiedy Bóg mówi, zrób to, to trzeba to zrobić, to trzeba być całkowicie mu oddanym. A więc posłuszeństwo jest również wyrazem miłości. Wyrazem miłości. Panie, skoro tak powiedziałeś, to jest tak i amen. Nie będę z tym dyskutować. Dlatego też Pan Jezus, kiedy również miał relację ze swoimi uczniami, Ewangelia Jana 14:15 rozdział, to mówi, jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. To jest uwarunkowane. Jeżeli mnie kochasz, mówi Bóg, jeżeli chcesz, żebym był zadowolony swojego życia, to przykazań moich przestrzegań, to wypełniaj to, do czego cię powołałem. Jakub jeszcze więcej mówi. Kiedy mówi o tym, że wiara jest martwa bez uczynków, to właśnie mówi. Jesteśmy mili Bogu przez to, co czynimy, a nie przez to, w co wierzymy. To jest parafraza tego fragmentu, który widzimy. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. A ja w innym tłumaczeniu napisałem, jesteśmy mili Bogu przez to, co czynimy, a nie przez to, w co wierzymy. Gdybyśmy tylko na naszym wierzeniu poprzestawali, nie byłoby tak, jak Bóg by oczekiwał. Ale jeszcze jedna cecha, którą Noe posiadał w swoim życiu, oprócz już tych wymienionych ufności, posłuszeństwa, to Noe miał piękną cechę charakteru, kiedy już było po potopie, kiedy wszystko szczęśliwie się zakończyło, kiedy arka już osiadła, kiedy ziemia zaczęła już wydawać swoje plony, to czytamy, że Noe zbudował Panu ołtarz i złożył na nim całopalną ofiarę. Chyba nie mamy tego wersetu zaznaczone, ale to była jedna z pierwszych czynności. Wdzięczny Noe nazbierał kamieni, znalazł ofiarę, zwierzę, które ofiarował Bogu, ofiarę rzeźną, jak czytamy, i spalił, ofiarując to Bogu. Musiało się to podobać Ojcu w niebie, kiedy patrzy na swojego Noego, kiedy po tylu przejściach i miesiącach mokrego pod stopami Noe mówi: Boże, oto już jesteśmy bezpieczni. Mamy stały grunt pod nogami. Ja Ciebie wywyższam, ja Ciebie wychwalam, ja Tobie składam tą ofiarę, przyjmij ją, Panie, bo jesteś godzien, bo jesteś tego godzien. Kochani, sprawiając Bogu przyjemność sami, zyskujemy wielką radość. Noe musiał być rozradowany, kiedy on tak przygotowywał te drwa na tą ofiarę, kiedy patrzy wstecz, kiedy krząta się koło niego jego rodzina, mówi: ale wspaniale, tylu ludzi, tylu cennych ludzi, tylu mądrych ludzi gdzieś tam zostało w wodach potopu. Ile ja musiałem znaczyć w oczach Bożych, że on mnie uratował. Boże, dziękuję Ci za to i przygotowuję mu tą ofiarę. Zawsze uwielbienie przynosi jakby reakcję taką zwrotną. Kochani, dlaczego o tym mówię? Może przeczytajmy Psalm 68, czwarty werset. Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą się radośnie. Jest to Psalm 68, 4. Jeśli znajdę to akurat... O! Mówię o tym, że Bogu sprawia radość nasze uwielbienie, a my z kolei jeszcze większą radość czujemy, kiedy wielbimy. Bo ten psalm, który tutaj mamy napisany, w dwóch innych tłumaczeniach jeszcze piękniej brzmi. Czytamy: a sprawiedliwi cieszą się i radują się przed Bogiem i wykrzykują z wielkiego szczęścia. Inne tłumaczenie mówi: sprawiedliwi są zadowoleni i cieszą się Jego obecnością, są szczęśliwi i krzyczą z radości. Piękne słowo, bo zawsze radość rodzi radość. To jest tak, jak jeśli możemy z naszych relacji rodzinnych taki oto obrazek wyciągnąć. Wyobraźmy sobie, że czyjaś mama smacznie gotuje. Synek albo córka zawsze byli dopieszczani tym jednym czy kilkoma wyjątkowymi daniami, które mama przygotowuje, i wie, że kiedy zrobi te pyzy czy tam tą suróweczkę, to dziecko będzie śmiało się od ucha do ucha. I kiedy chce sprawić swojemu dziecku radość, to na jego przyjazd z akademika zawsze mama przygotuje to i widzi, jak ten się cieszy. Je. Ale to nie jest dziecko samolubne, które tylko, że tak powiem, napcha żołądek i odchodzi od stołu i mówi: mamuś, ale ci to pyszne wyszło. Mama, przeszłaś z samą siebie. A mama rośnie z dumy i mówi: zrobię ci to jeszcze raz, jak przyjedziesz. I to się nie zmienia, bo najpierw robi to takiemu szkrabowi, potem temu już z akademika, a potem on przyprowadza swoją dziewczynę czy małżonkę i mówi: moja mama to robi najpyszniejsze kluski śląskie na całym świecie, czy jakieś inne jedzenie. I ta synowa również dołącza do chóru i mówi: tak, o mamo, ale to naprawdę ci to dobrze wychodzi. Wiecie, ile tam jest radości, ile tam jest takiego fajnego harmidru. Mama zadowolona, zmotywowana, dziecko nakarmione, umie pochwalić. No sama radość. Gdyby to przełożyć na grunt Bożego Królestwa, niczym się to tak naprawdę nie różni. Bo jeżeli ja wykrzykuję, krzyczę z radości, jak tutaj czytałem: Panie, jesteś wielki, wywyższam Ciebie za to, kim jesteś w moim życiu. Bóg mówi: ależ wdzięczny ten chłopak, ależ wdzięczna ta dziewczyna, zleje na niego swoje błogosławieństwa. Boże oblicze się rozjaśnia, a my mówimy: o, moje uwielbienie doszło przed oblicze Pana, to go jeszcze głośniej będę chwalić. Tak to mniej więcej wygląda i o tym mówię z taką ekscytacją, bo to jest prawda, bo to są takie zależności, że im więcej Boga wielbimy, tym więcej nam to radości sprawia. I niech nam Pan dopomoże być właśnie takimi ludźmi takiej wielkiej chwały i wielkiego serca. Kochani, i na zakończenie chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej cesze charakteru Noego, która była bardzo wartościowa i którą chciałbym, abyśmy na nasze życie, na nasz grunt przenieśli bo to również wywołuje uśmiech na Bożym obliczu, kiedy my tak czynimy. Kiedy używamy swoich umiejętności, które dał nam Bóg. Kiedy obdarowania, którymi nas Bóg obdarzył, używamy dobrze do normalnego, codziennego życia. Zaraz ja to rozwinę, żeby powiedzieć, o czym tak naprawdę myślę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 9:1-3. Czytamy tutaj obrazek ze Słowa Bożego, ciągle jesteśmy przy Noem. I błogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię, a bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to jest oddane w ręce wasze. Popatrzcie, Bóg zachował swojego sługę Noego. Przeprowadził go przez wody potopu. Usadowił go w miejscu bezpiecznym. Dał mu żyzne okolice. Dał mu obietnicę, że wszystko, co się rusza, wszystko, co żyje, niech służy wam za pokarm. Jedźcie jarzyny. Daję wam wszystko. Chodźcie na polowania. Urozmaicajcie swoją dietę. Bądźcie po prostu ludźmi. Tak można to określić. Bądź, Noe, człowiekiem. Bądź w tym miejscu, gdzie postawiłem ciebie człowiekiem. Dałem ci pragnienia, realizuj je. Dałem ci piękną żonę, kochaj ją. Rozradzajcie się. Niech dzieci z tego będą. Niech będzie więcej dzieci. Dużo dzieci, bardzo dużo dzieci. Bo wy jesteście ludźmi. Ja was tak stworzyłem, mówi do Noego. Po prostu Noemu pozwolił, czy wręcz było to nakazem, że bądźcie po prostu ludźmi. Czyńcie to, co możecie, jak najlepiej. Daję wam zwierzęta nie po to, żebyście je krzywdzili, ale po to, by wam w waszych planach czy relacjach służyły, by były wam poddane. I tak dalej, i tak dalej. To jest tak, jak i z nami. Dlaczego Bóg jednemu z nas dał talent do muzyki, a innemu do majsterkowania, a inny jest dobrym mechanikiem samochodowym, a inny jest dobrym nauczycielem? Dlaczego każdy z nas, pomimo tych wszystkich zdolności, jest inny troszeczkę? Dlatego, że Bóg patrzy na moje i twoje życie jak na Noego i mówi: dałem ci taką zdolność. Bądź po prostu człowiekiem. Jeżeli grasz na gitarze, to tak graj, jakby to była nieustanna pieśń dla mnie. Jeżeli naprawiasz motocykle, to niech każde warknięcie mówi: chwalę ciebie, Panie. Niech nie... Po prostu chodzi o to, żeby z pasją żyć i wykonywać to, do czego jesteśmy powołani. Ja tak to widzę, że Bóg nie tylko jest nad nami, kiedy jesteśmy w tym miejscu, bo jest. Nie tylko jest nad nami, kiedy idziemy na wspólne zgromadzenie, ale Bóg z nami w naszych prostych czynnościach chce radować się, chce cieszyć i chce swoje oblicze rozjaśniać wtedy, kiedy robisz słoiki z przetworami na zimę. Można naczynia zmywać na chwałę Bożą, można dzieci wychowywać na chwałę Bożą, można serwetki dziergać na chwałę Bożą. Wszystko to nie będzie nadduchowość. Nie. Gdybyśmy może to powiedzieli ludziom, którzy kompletnie nie znają spraw Bożych, to mogliby gdzieś tam popukać się w głowę. Ale kiedy my wiemy i znamy Boży charakter, jak nas stworzył, do czego nas stworzył, to wiemy, że każda czynność, każda zdolność, każde uzdolnienie w oczach Bożym czyni z nas kogoś wyjątkowego, kto może Boży uśmiech wywoływać prostą czynnością, którą wykonujemy uczciwie, solidnie i z myślą, że ten talent, przepraszam, mam od samego Boga. Kochani, ja nie oglądałem tego filmu, ale jest taki film zatytułowany Rydwany Ognia. Ja przeczytałem o tym, dlatego nie jestem tu kimś, kto się będzie tu chwalił poznaniem kinematografii amerykańskiej. Nie. Otóż w tym filmie był obrazek, czy jest obrazek, gdzie ukazany jest olimpijski sprinter, który nazywa się Eric Liddell. chyba nie właściciel tych Lidli, nie, bo to przez 2D. I kiedy proszony jest o wypowiedź, to ów Erik, bardzo dobry olimpijski sprinter, mówi tak: wierzę, że Bóg mnie stworzył dla pewnego celu, ale również uczynił mnie szybkim i kiedy biegnę, czuję, jak Bóg się cieszy. Popatrzcie, ten człowiek dostał obdarowanie od Boga, dostał talent, dostał szybkie nogi, jak błyskawica szedł. Ale on mówi, z każdym krokiem, kiedy biegnę, kiedy nabieram tempa, kiedy sprintem sunę, czuję, że to Bóg mi te nogi porusza, czuję, że to On cieszy się i daje mi to turbo, żebym mógł jeszcze szybciej biec. I dodaje mu, a gdybym zaprzestał biegania, to tak, jakbym nim wzgardził. Patrzcie, tu jest tylko przykład człowieka, biegacza, który wydawałoby się, o, od mityngu do mityngu, od medalu do medalu i sobie na taką godną emeryturkę sportowca pracuje. Tak jak to dzisiaj jest, tacy uzdolnieni są milionerami. Ale ten człowiek widział w swoim talencie, widział w swoich szybkich nogach coś o wiele więcej niż tylko możliwość zdobycia czy pobicia kolejnego rekordu. Mówi, gdybym przestał biegać, gdyby to zależało ode mnie i powiesiłbym te buty na kołku i powiedział, nie będę biegał. Gdybym to tak, jakbym wzgardził Bożym darem, Bożym talentem. On oczywiście nie mówił o kontuzji, on nie mówił o tym, co się może wydarzyć, gdyby coś nastało, ale on mówił o takim odłożeniu tego Bożego talentu. Tak samo i my, jeżeli nie będziemy robić tych rzeczy codziennych z pasją, oddaniem, poświęceniem, to tak jakbyśmy wzgardzili Bogiem, tak jakbyśmy wzgardzili Jego obdarowaniem, jakkolwiek myślimy o sobie. Jeżeli myślę o sobie, taki przykład, czemu ja mam taki nieładny nos? Patrzysz w lustro i myślisz sobie, czemu tak jest? To tak, jeżeli naprawdę i serio tak myślisz, że zamieniłbyś się na swój nos z kimkolwiek, byle tylko nie ten, to tak, jakby powiedzieć Bogu, Boże, w tym jednym nie okazałeś się specjalistą. W stwarzaniu nosów, Panie Boże, nie masz nic takiego dobrego do powiedzenia. Mój ci nie wyszedł. No, a więc jeżeli tak patrzymy na to, kim jesteśmy, zasmucamy Boga. Ale jeżeli mimo wszystko, czy on jest taki, czy inny, umiemy się uśmiechnąć, powiedzieć, Panie, dobrze mi z nim, fajny jest, dziękuję ci za niego, to w ten sposób przynosimy Bogu chwałę. To jest tylko jedna z tych rzeczy, oczywiście nie musimy się teraz skupiać na nosku, bo to może dotyczyć wzrostu czegokolwiek, co tylko nam przez myśl przyjdzie. Jeżeli umiemy spojrzeć na obdarowanie, jakie nam Bóg dał i podziękować za to obdarowanie i powiedzieć, cieszę się Boże z tego, wtedy Boże oblicze będzie rozjaśnione, wtedy Boże oblicze będzie rozpromienione, wtedy Boży uśmiech będzie nad naszym życiem. I tak dobiegłem końca tego, co chciałem powiedzieć. Jest dzisiaj może troszeczkę wcześniejsza pora, ale to nam kilka minutek na modlitwę, na takie podziękowanie Bogu, myślę, też dobrze zrobi. Kochani, powstańcie na nogi. Chciałbym tak optymistycznie i z takim dziękczynieniem zakończyć naszą społeczność. W każdej z tych dziedzin, o których mówiliśmy, czy to jest posłuszeństwo, czy to jest ufność, czy to jest uwielbienie, czy używanie swoich umiejętności, to wszystko dał nam Bóg. Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków. A więc jeżeli będziemy Boga chwalić za to, wierzę, Bóg będzie zadowolony z naszego życia. W społecznej modlitwie Mu za to wszystko wyraźmy jeszcze raz nasze dziękczynienie i uwielbienie. Alleluja. Cudowny Panie, Ciebie wywyższamy dzisiaj i oddajemy Tobie chwałę za to, że tak jak umiłowałeś Noego, Panie, spośród całego przewrotnego narodu, Panie, który tam zamieszkiwał ziemię, właśnie jego i jego rodzinę postanowiłeś uratować ze względu na miłość, jaką go obdarzyłeś. Bez względu na serce i charakter Noego, jaki okazywał Tobie, będąc Twoim przyjacielem, tak i my dzisiaj dziękujemy za to, że posłałeś na ziemię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który przyszedł jak ta arka, w którym możemy się skryć, którym możemy, Panie, uniknąć Twojego gniewu, który kiedyś zapłonie nad całym grzesznym światem. Panie Jezu, Ty uratowałeś nas w Chrystusie Jezusie, przez Jego ofiarę, przez Jego krzyż, przez Jego cierpienie, przez Jego świętą krew. Dzisiaj, Panie, jesteśmy wolnymi ludźmi, Panie, którzy mogą budować ołtarze swojego życia, uwielbienia, dziękczynienia w każdym miejscu. Już nie ofiary rzeźne, już nie całopalne, ale nasze usta, nasze serca i Duch Święty możemy wspólnie wychwalać naszego Boga, który jest w niebie. Dziękować Mu za każdy przejaw łaski, dobroci, miłości i zainteresowania. Panie, ucz mnie, ucz każdego z nas, abyśmy byli serca, które jest sercem ufającym Tobie. Niech wiara, którą mamy w sercach, będzie pewnością tego, czego się spodziewamy. Twoje słowo mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu, a my chcemy się Tobie podobać. My chcemy wywoływać Twoją radość, Panie, żyjąc tu na tej ziemi. My chcemy ufać, tak jak dziecko ufa rodzicom, tak my chcemy ufać Tobie. Dlatego niech bez względu jakiekolwiek byłyby Twoje plany, jak długie i rozległe w czasie, jak trudne, my chcemy przyjąć to od Ciebie, wiedząc, że Ty nigdy się nie mylisz. Panie Jezu, również posłuszeństwo w wykonaniu tego, z czym nas posyłasz, niech będzie, Panie, posłuszeństwem całkowitym i bezwarunkowym, nie połowicznym, ale takim do końca. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteśmy Tobie mili nie tylko przez to, w co wierzymy, ale przez to, Panie, jak wykonujemy i czy wykonujemy. Dlatego też Tobie niech będzie chwała, nasz Królu. Wierzymy, Panie, że nasze życie w wolności może być życiem w dziękczynieniu, może być życiem w uwielbieniu. Ucz nas tego na każdy dzień, byśmy jak dzieci, które korzystają, Panie, z hojności swoich rodziców, tak i my, Panie, od Ciebie otrzymywali same najlepsze rzeczy, ale umieli za to dziękować, ale umieli za to być wdzięcznymi i takimi, którzy wiedzą, ile zawdzięczamy swojemu Ojcu. Panie, Ty każdego z nas obdarowałeś, każdą siostrę, każdego brata. Dałeś, Panie, talenty różnorakie, różnorodne, w różny sposób nas stworzyłeś. Różne, Panie, mamy miejsca wykonywania tych talentów, Panie. Tak jak Noego uzdolniłeś, Panie, do tego, aby wykonał tą łódź, aby wykonał tą arkę. Tak jak dałeś mu pomysłowość, Panie, jak złączyć poszczególne elementy, tak i nasze życie, Panie, jakiekolwiek jest to obdarowanie. Niech ono będzie na Twoją chwałę. Niech ono przynosi Tobie radość. Ty, Panie, cieszysz się, widząc, Panie, nas, którzy akceptujemy siebie, akceptujemy, Panie, czasami swoje jakieś niedoskonałości, które tak odbieramy. My wiemy, Panie, że Ty w cudowny sposób nas stworzyłeś, Panie. Jesteśmy kimś wyjątkowym w całym wszechświecie, Panie, i w Twoich oczach. Panie Jezu, dlatego wierzę, że nasze życie, ten czas wakacji, czas, Panie, odpoczywania, czas, Panie, pobytu na wyjazdach, gdziekolwiek, będzie czasem, w którym będziemy tak swoje życie prowadzić, że będziesz uśmiechał się, widząc nas, nasze domy, nasze rodziny i będziesz, Panie, błogosławił całemu zborowi, Panie, braciom, siostrom, wszystkim, którzy są na tym miejscu i nie tylko. Panie Jezu, Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen.